Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Zastanawiam się, czy nasz dzisiejszy gość się z tym zgodzi, ale to może za chwilę. Stroiciel, korektor instrumentów, przewodnik wycieczek, organista, montażysta audiobooków i przy tym wszystkim osoba niewidoma z tyloma rzeczami w bagażu doświadczeń. Przemek Kieler. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam wszystkich i witam ciebie.
Który w dodatku odpowiada dzisiaj za muzykę. Dlaczego ma nam?
Bo ta piosenka bardzo dobrze się nadaje do takiego letniego wieczoru jak ten. Ta piosenka się bardzo dobrze nadaje do nocnej pracy, a niewidomi kochają nocną pracę. Bo w sumie jakie to znaczenie, czy jest dzień, czy noc. No i ta piosenka też jest w sumie taka dobra na melancholijne poranki, żeby się zastanowić nad tym, co można dzisiaj zrobić lepiej. Szerokie zastosowanie ma ta piosenka. Kiedyś tam był w Radiu Poznań tydzień z zespołem Focus. Marcin Drzyski tutaj zaprosił jednego z tych holenderskich grajków. I pamiętam, że ja wtedy bardzo się ucieszyłem i odkryłem, jak duże znaczenie ma muzyka instrumentalna. I przypomniałem sobie o tym utworze.
Ale muzyka chyba w ogóle towarzyszy ci całe życie. Porozmawiamy trochę o twoim życiu, o twoich doświadczeniach. Cofnijmy się do samego początku. Pochodzisz z Rzeszowszczyzny. 30 lat temu przyszedłeś tam na świat jako jedynak?
Nie. Mam starszą siostrę. Siostra mieszka w Krakowie. A ja przyleciałem tutaj.
To jest to pytanie, które pewnie bardzo często słyszysz, ale które mam nadzieję mimo wszystko mi wybaczysz, jako że chcemy poznać ciebie tak głęboko. Czy urodziłeś się od razu z wadą wzroku? Czy
od razu nie widziałem?
Właśnie,
tak. Nie pamiętam czasów, kiedy widziałem. Tak zawsze odpowiadam wszystkim, którzy mnie o to pytają. Mili Państwo, to jest w ogóle takie pytanie zadawane bardzo często, o ile nie najczęściej, przez wszystkich osobom niewidomym. I drodzy słuchacze, nie dziwcie się, jeżeli my na przykład po raz 50 to pytanie słysząc, nie chcemy przypadkowo akurat wam na to pytanie odpowiedzieć. Niewidomi zasadniczo nie są gburami, chociaż niektórzy są. Wierzę, że ja się do nich nie zaliczam. Natomiast to pytanie pada bardzo często, więc ja też już nauczyłem się
odpowiadać. A ludzie chcą wiedzieć coś więcej o tobie, czy kiedy cię poznają, to pytają właśnie o to?
Jedno z pierwszych pytań jest, pewnie panu bardzo ciężko jest tutaj, tak, teraz jak pan se idzie, albo coś takiego.
A jest panu tak ciężko?
Bywa ciężko, ale często bywa też znośnie. To jest taka nieznośna lekkość bytu. Tak? Czasami tak... bywa różnie, ale jest jak w życiu.
Bardzo płynnie przeszliśmy do tematu savoir-vivre'u. No to może rzeczywiście wyczerpmy go. Myślę, że sporo osób widzących i pewnie podpieram się tutaj własnym doświadczeniem, ma pewne obawy w rozmowie z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, z osobami niewidomymi, bo na przykład, no nie wiem, czy jak powiem do zobaczenia, to cię urażę?
Nie. Bynajmniej. To piękne pożegnanie. Sam je często stosuję, chociaż nie urazisz.
Po prostu nie. Jakim byłeś dzieckiem?
A to jest bardzo dobre pytanie. Mam 4-letniego syna i rocznego drugiego mamy z moją cudowną małżonką Mariką. I myślę sobie, że Józef, jak będzie kiedyś tego słuchał, to nie obrazi się, jeżeli powiem, że byłem bardzo podobny do niego, tylko że nie widziałem. W związku z tym faktem było mnie dużo łatwiej opanować. Bałem się wielu różnych rzeczy. Wielu rzeczy nie chciałem dotykać.
A był to jednak najważniejszy sposób poznawania świata.
Tak, więc to były niesamowite przeboje z niektórymi rzeczami. Byłem w stanie na przykład też wiele czasu spędzić przy jednej czynności, która mnie na przykład gdzieś tam fascynowała. Wydawała na przykład jakiś dźwięk. Pamiętam, mieliśmy tam taką mieszarkę do betonu na podwórzu. Wiesz, mieszarka ma takie wielkie koło. Byłem w stanie kręcić tym kołem na przykład, wiesz, pół godziny. Na przykład podobało mi się to, ona za każdym razem skrzypiała inaczej. Dzieci niewidome rzeczywiście gdzieś tam mają Zupełnie różne, zupełnie różnie się kształtują na początku i no gdybym był moim synem Józkiem, to pewnie bym gdzieś tam uciekł albo gdzieś tam bym coś tam poszedł, zepsuł, wyciągnął, a ja taki nie byłem, a jednocześnie na przykład Józek jest taki, że tak już po schodkach ostrożnie, jednak tutaj rozwaga.
Ale czy Józek też rozwaga. Jest niewidomy?
Nasi synowie widzą. Więc nam jako niewidomym rodzicom przysparza to wielu radości, wielu interesujących spostrzeżeń. Bywa to, kurczę, niezbyt zgrabnie to zabrzmi, ale to ich widzenie dla nas niewidomych bywa czasami drobnym kłopotem, ale...
Pewnie zwłaszcza na tym... etapie, kiedy dzieciaki są jeszcze młode.
Tak, Roman jest teraz na takim etapie, że bardzo dużo chodzi, bardzo niewiele mówi no i musimy z tym jakoś sobie poradzić. To jest tak, że...
to są takie błahe problemy w stylu, gdzie jesteś, synu?
Tak, ale to nigdy nie zapomnę.
Wydawałoby się błahe.
Tak, nigdy nie zapomnę sytuacji, kiedy po raz pierwszy musiałem wypowiedzieć, gdzie jesteś, synu, na placu zabaw przy rondzie Nowaka Jeziorańskiego. Wydawało mi się, że to nie może się wydarzyć tak od razu, że syn ucieknie. Pamiętam, o marcowe popołudnie wyszliśmy sobie z żoną i tak mówimy, no to chodź, synku, tutaj zobacz, doświadcz. Będziesz, wypuścimy cię tu trochę z wózka, no i on poszedł na czworaka, tak sobie poszedł, a potem szukaliśmy go, ostatecznie go znaleźliśmy, ale potem nie wiedzieliśmy, gdzie jest wózek, z którego go wypuściliśmy. No, były to...
Przepraszam, że się śmieję, bo to na pewno było tragiczne, ale mam nadzieję, że z perspektywy czasu już jakoś się pogodziliście.
Z perspektywy czasu wspominamy to wydarzenie z rozrzewnieniem, uśmiechem. Będzie ono na pewno naszym domowym żywym wspomnieniem. Zawsze będziemy do niego chętnie wracać, jak do wielu, wielu innych wydarzeń z naszymi synami.
Wrócimy na pewno do rodzicielstwa. Dlaczego stroiciel, korektor instrumentów?
A wiesz co, bo tam było parę takich do wyboru.
W technikum w Krakowie, bo to już z Rzeszowa znaleźliśmy się w Krakowie, spod Rzeszowa.
To najbliższa szkoła dla niewidomych, generalnie dla ludzi ze wschodu Polski. Więc...
Wyjechałeś z rodziną?
Nie. Jako prawie siedmiolatek zostałem w internacie sam i zostałem tam. Nie zapomnę nigdy tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy, tego drugiego dnia, tych czterech pierwszych dni 98 roku, kiedy ja tam zostałem.
To, dlaczego?
Wiesz co, no, to było trudne. To było cholernie ciężkie. Pamiętam, że obudziłem się tej pierwszej nocy i wiesz, nie tykał zegar, tak jak u nas, nie było psów, tak jak u nas szczekających, tylko było gdzieś tam jakieś takie dalekie miasto, gdzieś tam zapóźnieni kierowcy wracający po jakiejś pracy do domu i to wszystko było słychać i jak ty masz sam wrócić, jak ty nie wiesz, jak nawet tam się dostałeś za bardzo, no pociągiem, ale to taka błahostka.
Więc ale no, ktoś tak... cię wsadził do pociągu?
Nie, no byłem z rodzicami, pojechałem z rodzicami, rodzice mnie, wiesz, zostawili w internacie, załatwili wszystkie sprawy, odjechali. Wszyscy byliśmy w tej samej sytuacji i wszyscy mieli na początku chyba jakieś takie zwiększone zużycie chusteczek.
Ale czujesz dzisiaj żal do rodziców, że tak było? Że tak, nie zostałeś z nimi?
Tak trzeba było zrobić. To były zupełnie inne czasy. Teraz, kiedy na przykład moja szkoła w rodzinnej miejscowości otrzymałaby propozycję, żeby kształcić takiego ucznia, no to znalazłby się tyflopedagog, znalazłyby się na to dodatkowe pieniądze, aby ta szkoła mogła specjalistów zatrudnić i żebym mógł w tej szkole funkcjonować. 98 rok to nawet jeszcze chyba nie było reformy edukacji. Ona chyba w 99 roku minister Handke poszedł i to zrobił. Więc trzeba sobie powiedzieć, że to były inne czasy. Nikt wtedy nawet nie składał takich propozycji. I tak trzeba było zrobić. I to było trudne. Ale i to się wspomina źle bardzo. Ale trzeba też powiedzieć, że internatu albo samodzielności każdy niewidomy wcześniej czy później w swoim życiu powinien doświadczyć.
Mm-hmm. Muzyka zatem grała w twoim sercu od początku? Już wtedy wiedziałeś, że stroiciel, korektor instrumentów to coś, co ci się przyda w dorosłym życiu?
Tak, w podstawówce to może nie, ale w gimnazjum tam było parę różnych takich do wyboru. Mogłem gdzieś tam nauczyć się z Worda korzystać i tam lepiej tam edytować. Tam troszeczkę wtedy ta komputeryzacja już tak wchodziła. Ale wiesz, stroiciel instrumentów muzycznych to jest taki zawód, taki troszeczkę, że troszeczkę jednak jesteś mężczyzną. Bierzesz to pianino, rozwalasz je. Oczywiście nie tam, że z młotkiem czy coś, tylko najpierw musisz zdjąć tak zwane drzwi górne, czyli to, co jest przed grającym najczęściej u góry. Potem się zdejmuje pokrywę, potem się zdejmuje na dole, bo to jednak wymaga siły. Tam drobna osoba miałaby tam jakieś większe jednak problemy. Coś tu trzeba przesunąć, troszkę się dał użyć, trzeba użyć jakichś narzędzi. Znakomity to był czas, bardzo lubiłem stroić te instrumenty. A w instrumentach też się przeróżne rzeczy zdarzały i przeróżne rzeczy się znajdowały. Pieniądze, dokumenty, myszy. Dobra, ja akurat myszy nie znalazłem, ale były. Więc przeróżnie się zdarza. Do tej pory mam taką akurat monetę, którą sobie gdzieś tam znalazłem.
Czyli można było co nieco czasami schować.
Tak. To jakieś takie ore szwedzkie czy coś. No przeróżne rzeczy się zdarza i też przeróżne instrumenty. I pracujesz sam z tym instrumentem, nie? Więc to jest też takie, tak. Jest tam cisza.
Dobrze.
Fajnie.
Skończyłeś dziennikarstwo i komunikację społeczną w Krakowie. Nawet miałeś przygodę w radiu studenckim. Zostałeś nominowany do nagrody imienia Bartosza Zdunka. Za co to była nagroda? Byłeś tak zaangażowanym radiowcem?
Nie wiem, czy byłem zaangażowanym radiowcem. Bardzo lubiłem radio. Lubiłem radio słuchać, lubiłem radio tworzyć. I sam, i z moją przyjaciółką, krzestną mojego drugiego syna Moniką, tam tworzyliśmy też taki dosyć zgrany duet. Było nam w tym radiu dobrze. Mi przede wszystkim było dobrze w tym radiu. Jakby nie te zajęcia okropne, że trzeba było chodzić na nie, to przecież bym więcej nawet w tym radiu mógł siedzieć.
No i co robiłeś
robić
w radiu?
Wiesz co, no były to różne rzeczy. Była nasza niezrównana listwa przebojów. Były jakieś tam czasami prezentacje zespołów. Ktoś tam gdzieś tam miał jakąś studencką kapelę, gdzieś tam, o, powiedz, co oni tam grają, pokaż, jaką oni tam prezentują muzykę. Też trochę jakichś takich... Ja się też czułem jako taki... Trochę zapowiadacz, trochę o tej muzyce opowiadałem, wygrzebywałem jakieś zespoły mniej znane, artystów, którzy gdzieś tam przebrzmieli.
No to kiedy się pojawiło pęknięcie? Co się stało, że przestałeś?
Wiesz co, no skończyły się studia, poszedłem do pracy w radiu. Pracowałem w takim internetowym radiu podejmującym tematykę onkologiczną. I później to radio się wyczerpało. A zacząłem więc szukać na otwartym rynku i parę tam demówek powysyłałem i odezwały się telefony, też były. Najczęściej to bywało tak, że jak przychodziłem, no to może pan zrobi audycję o niepełnosprawnych. Fajny pomysł. Ale ja tak myślałem sobie, że dobrze. To może być jakiś atut. W Radiu Poznań, jeżeli ktoś nie wie, jest audycja Jerzego Łącznego, osoby niewidomej, Sygnały Świata. Jest to program na skalę tego Audytorium 17, czyli tych wszystkich 17 lokalnych rozgłośni Polskiego Radia. Jest to ewenement. Bardzo jestem dumny z tego, że akurat Radio Poznańskie może te audycje emitować. Więc
czyli
fajnie.
Jesteś poniekąd lokalnym patriotą, choć nie jesteś z Poznania.
Tak, ale no doceniam to, co pan Łączny robi. Jednocześnie...
Czyli innymi słowy w tym radiu, podsumowując, chciano, żebyś robił programy o niepełnosprawnych i ciebie to oburzało, tak? Że chcą cię w taką szufladkę wcisnąć?
Mógłbym robić milion różnych innych rzeczy. Przychodziłem z innymi pomysłami.
Za twoją wiedzę, za twoje zainteresowania?
Nie wiem, a może to była po prostu najprostsza ścieżka, która przyszła na początku, a może nie chcieli powiedzieć zadzwonimy do pana, tylko ja nie mam telefonu. Dobra, to może w takim razie aż tacy nie chcieli być, tylko chcieli powiedzieć, to zrób audycję o niepełnosprawnych, to ja. Więc nie zrobiłem tej audycji o niepełnosprawnych.
No dobrze, w Krakowie poruszałeś się między szkołą tylko a internatem, czy twoje życie tam było bogatsze?
Szkoła i internat w Krakowie mieszczą się w jednym budynku i przez 13 lat właśnie tam się uczyłem i sobie egzystowałem. Kiedy poszedłem do technikum, zacząłem technikum łączyć ze szkołą muzyczną, która już była w mieście. Więc musiałem wyjeżdżać na zajęcia, czy deszcz, czy śnieg.
Czyli technikum to był ten czas, kiedy po raz pierwszy wyszedłeś sam na miasto?
Tak, tak. I powiem ci, że nie byłem jakimś takim wcale najszybciej wychodzącym. Byli ludzie, którzy wychodzili dużo szybciej. Dużo szybciej, żeby niewidomy mógł bezpiecznie wyjść w miasto, musi, i każda szkoła akurat tego pilnuje, zdać egzamin, który upoważnia go do wyjścia. To nie jest tak, że ten niewidomy sam się tego uczy. Są specjalne zajęcia z orientacji w przestrzeni i wówczas to właśnie ten niewidomy nabywa określonych umiejętności. Wie, jak się zachować, jak poruszać się po schodach, jak przechodzić przez sygnalizację świetlną. I takie inne też rzeczy.
A czym jest dla ciebie przestrzeń miejska? To znaczy, jakimi bodźcami? I nie wiem, które z tych słów dla ciebie co znaczą, ale czy jest głośna, czy jest wielka, czy jest raczej klaustrofobiczna? Potrafisz ją opisać?
Przestrzeń jest wszelaka. Bo i jest głośna, i jest wielka. Chyba klaustrofobiczna nie bywa, ale jest tak zróżnicowana, także od pogody, jaka panuje za oknem, to wszystko zależy, bo jak jest deszcz, to ta przestrzeń jest zbyt głośna, zbyt hałaśliwa, zbyt nieprzyjazna. A w Krakowie, jak dobrze popadał śnieg, to były nieraz takie zaspy, że jak się wpadało w taką zaspę, to się mówiło przepraszam. Bo myślałeś, że wpadasz na człowieka, a wpadałaś na zaspę. Tu w Poznaniu nie ma takich zasp, więc... do Poznania mieszkam tu długo, 8 lat, ale tak nie przyzwyczaiłem się jeszcze wciąż.
To była chyba duża misja, się przeprowadzić z Krakowa do Poznania.
To była duża
misja. Dlaczego to zrobiłeś?
Poznań sobie wymarzyła moja żona. Ona chodziła do ośrodka w Owińskach pod Poznaniem i zawsze tak myślała, że Poznań super byłby. A ja, poznaliśmy się w Krakowie, ja zaraz po ukończeniu studiów po prostu nie mieliśmy jakiegoś takiego sprecyzowanego planu, co będziemy robić dalej, w związku z tym faktem przyjechaliśmy tu.
A w jaki sposób oceniacie miasto? Dlaczego Poznań był dla niej taki super i czy nadal jest? Pod jakim kątem?
Wiesz co, tu akurat, czy Poznań jakoś specjalnie wyróżniał się im plus względem Krakowa te 8 lat temu? Uważam, że nie bardzo się wyróżniał. Uważam też, że nie bardzo wyróżnia się nadal. Natomiast...
Jeśli chodzi o przestrzeń przyjazną osobom niewidomym.
Tak. Mhm. W Poznaniu poczyniono pewne postępy w tej sprawie, ale to jest tak, że nikt nie śpi i oni być może w Krakowie starają się o to, albo może w jakichś innych miastach starają się o to też bardziej, może efektywniej w pewnych sferach. A może
czyli...
to Poznań też jest w jakichś tam sferach też dobry. No, nie mogę też tak, nie wiem, krytykować wszystkiego
w Czambu. No to o co chodzi? To jest jakiś klimat, zapach? Co jest w mieście, co sprawia, że ono jest fajniejsze od innego miasta?
Klimat, zapach? Zresztą podejście. Jakby Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaczął troszkę inaczej podchodzić do pewnych rzeczy, typu ustawianie sygnalizacji świetlnych dla niewidomych w Poznaniu, to byłoby bardzo dobrze.
To znaczy, jak one powinny być ustawione?
To znaczy, że powinny być ustawione według norm przewidzianych przez Ministerstwo Infrastruktury, a nie tak, jak się panu Mietkowi czy jakiemuś Wojtkowi podoba.
Czyli w Poznaniu nie przestrzega się norm Ministerstwa Infrastruktury?
Zdecydowanie. Na przykład przy Dworcu Zachodnim niedawno wymieniono sygnalizację akustyczną i w ogóle sygnalizatory, chyba w sierpniu czy wrześniu zeszłego roku. Wyobraź sobie, że wszystkie z tych sygnalizatorów piszczą tak samo. A to jest na tej samej wysokości, w tej samej tonacji. A to jest bardzo niebezpieczne, bo czasami nie wiesz, kiedy tam na przykład jedzie tramwaj w związku z tym faktem, a kiedy jest samochód.
To znaczy nie wiesz, które przejście się zapaliło zielone, tak? Na którym przejściu?
Tak, właśnie tak. Dobra, źle się wyraziłem, bo aż się rozemocjonowałem, więc nie wiem, czy to widać po mnie, ale to, co wtedy tam, to, co uczyniono na Dworcu Zachodnim, gdzie nikt nie mieszka w tamtej okolicy. Tam są naprzeciwko targi, a tu masz dworzec. Światła piszczały tam chyba rzeczywiście przez całą dobę. Trochę ciszej, trochę głośniej, ale były zawsze. I to było miejsce takie bezpieczne. Wielu niewidomych w ogóle wybierało sobie to, niż tam przeciskanie się przy chlebaku. I to, co zrobiono tutaj, to była zbrodnia.
Czyli nie czujesz się szczególnie zaopiekowany jako osoba niewidoma w Poznaniu?
Myślę sobie, że gdyby nas słuchano i gdyby te monity, czy listy, które wysyłają poszczególni ludzie, ale na przykład także i Związek Niewidomych do ZDM-u, gdyby one były bardziej słuchane, to byłoby pięknie.
Znalazłeś się 8 lat temu jako mniej więcej 25-letni mężczyzna w zupełnie nowym mieście. I jak się uczyłeś po nim poruszać?
Ten Poznań już wiadomo było, że był grany jeszcze przed przeprowadzką. Bylibyśmy niespełna rozumu z żoną, gdybyśmy nie zechcieli jakoś przygotować się do tej przeprowadzki. Pamiętam, jest taka gadająca mapa dla niewidomych, program stworzony przez niewidomego arcymistrza różnych dziwacznych przedsięwzięć, czyli Grzegorza Złotowicza. On ten program stworzył i ja pamiętam, że długie godziny nawet przesiedziałem przed tym programikiem i chodziłem sobie wzdłuż ulic. Wiedziałem już mniej więcej, w którym rejonie będzie mieszkać, że to jest Łazarz. W związku z tym faktem wiedziałem, że tu mamy ulicę Głogowską, a więc jeżeli jest ulica Głogowska, to idąc po jej którejś tam stronie będzie mieli tam Potworowskiego, Stawleskiego, Szczanieckiego.
Czyli ty mógłbyś śmiało być nawigatorem taksówkarza?
Nie wiem, no ja zakładam, że to jednak taksówkarza nie, ale kierowcy Ubera może tak. więc tak to jest. Uczyłem się, po prostu się tego uczyłem. Wiele rzeczy sprawdzałem. Wielu rzeczy nie byłem w stanie sprawdzić, bo niektóre... Przy Radiu Poznań jest plac, dawny plac Wyspiańskiego, obecny plac Fosza. I tamten układ ulic jest na przykład taki przedziwny. Ta ulica Berwińskiego się tak jakby rozdwaja na dwie strony Wyspiańskiego. Mhm. Przy tym skwerze to jest takie śmieszne. I na przykład tego na takiej mapce nie da się wyobserwować. To już musisz przejść, to już musisz to doświadczyć. No ale myślę sobie, że...
A po czym wiesz, w którym konkretnie miejscu takiej matejki na przykład ulicy się znajdujesz?
No, bardzo często jednak chodzę z nawigacją, ale ulica Matejki jest o tyle charakterystyczna, piękna, ciekawa i niezwykła, że ona ma akurat dużo takich miejsc ciekawych i przedziwnych. Jak się idzie ulicą Matejki, na przykład od Grunwaldzkiej idąc, no to rzeczywiście... Najpierw ten przystanek, ale potem czuć, że jest szewc, bo on ma tam pootwierane bardzo często gdzieś tam te kleje. Potem jest dyskont, więc tam wózki. No i ten dyskont też tak pachnie charakterystycznie. Potem jak się idzie dalej, no to mamy pustostan niestety. I ten pustostan też gdzieś tam czuć po tej prawej stronie, jeżeli idziemy ku radiu. Potem dalej jest warzywniak bardzo, bardzo czuć. Matejki jest charakterystyczna. Wiele ulic nie może się pochwalić tym, że są na tyle charakterystyczne. No i oczywiście park Wilsona, który gdzieś tam też nam towarzyszy przy tym spacerze. Uwielbiam ulicę Matejki. Ona się Poznaniowi udała.
Przeprowadziłam dzisiaj taki eksperyment. Zasłoniłam oczy i wyszłam na spacer po mieście. Oczywiście nie sama. Byłam prowadzona za rękę.
Odważnie.
Tak, bardzo odważnie. Wymagało to bardzo dużo zaufania do drugiej osoby, ale na szczęście spisała się doskonale. I miałam bardzo dużo różnych przemyśleń, zresztą część z tych pytań już ci zdążyłam zadać, ale mam jeszcze takie, czy możesz podjąć jakąś spontaniczną decyzję spacerując? Bo ja pomyślałam sobie, zjadłabym lody. I ja mogłam to zrobić, dlatego że miałam tę drugą osobę, która mnie
na te lody zaprowadziła.
I wiedziałam, gdzie na te lody pójść, dlatego że byłam w okolicy, którą znałam. Cały czas poruszałam się w obrębie miejsc, którymi jeżdżę tramwajem, po których chodzę, w okolice domu, most teatralny, przejażdżka tramwajem. I nie miałam takiego kompletnego zagubienia w przestrzeni, więc to było zupełnie coś innego.
Czy ja mogę podjąć spontaniczną decyzję? I tak, i nie. Bo mogę gdzieś tam powiedzieć, że a to dzisiaj sobie zrobimy inaczej i gdzieś tam sobie skręcę, coś tam sobie zobaczę. Bo widzisz, ja tutaj te ulice po prostu znam. Wiem, którą gdzie dojdę, która dokąd poprowadzi mnie. Więc w takim pójściu, że a dzisiaj sobie nie pójdę tą, tylko tamtą, to okej. Okay. Czy kupię sobie lody, to już trudniej, bo mogę nie wiedzieć, że tam gdzieś jest sklep. I bywa tak, że nie wiem. I czasami pytam, czasami wychodzimy na przykład z żoną i z dzieciakami na spacer i oni tam mówią, chciałbym lody. No i wtedy, bo ja jestem ojcem, I muszę się wykazać, że wiem, nie jestem taki ostatni. Dzieci wierzą we mnie na szczęście i zawsze to jest tak, że gdzieś tam te lody uda mi się znaleźć, ale to wiesz, to czasami bywa na przykład tak, że może musisz zapytać. Albo na przykład nawigacja pokazuje ci, że gdzieś tam są te lody, ale tak jeszcze trzeba gdzieś tam dopytać tę jedną czy drugą osobę.
Czyli kiedy potrzebujesz, to prosisz o pomoc.
Tak. Zdarza mi się prosić o pomoc. Nie robię tego chętnie zbyt, ale proszę.
Dlaczego?
Bo powinienem jak najwięcej rzeczy wiedzieć. Wymagam tego od siebie. Może niesłusznie.
Czyli dużo od siebie wymagasz.
No, tak. Chciałbym od siebie dużo wymagać. Chyba wymagam od siebie dużo.
Ale czujesz, że masz w sobie jakieś takie, jakąś większą potrzebę niezależności, żeby pokazać światu, że pomimo braku wzroku...
Mam.
Tak,
mam.
Masz.
Oczywiście
masz
to. I to jest szalenie fajne. Bardzo się z tego powodu cieszę, że ja już naprawdę... Że jednak nieraz czasami muszę się zapytać o to, jaki numer tramwaju podjechał albo autobusu. Ale często też nie pytam o to. To bywa czasami zgubne, bo potem wsiadam w nie to, co chcę, ale czasami sobie gdzieś tam sprawdzam na nawigacji i to jest okej. Okay. Ale te 15 lat temu nie miałbym aplikacji, w której musiałbym sobie sprawdzić. Musiałem pytać o każduteńki numer.
Czyli technologia zmienia życie osób niewidomych,
tak?
Nie do poznania.
Tak, każdy numer trzeba było zapytać. Szedłeś na dworzec, trzeba było zapytać o to, na jakim peronie staje pociąg. Jechałeś osobówką i trzeba było gdzieś wysiąść na jakiejś stacji typu Milcz. Bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Milcza. I trzeba było, liczyłabyś od poznania, która to stacja jest ten Milcz w stronę Piły? Ja bym nie wiedział. I trzeba się było tych ludzi pytać. A dobrze było, jak było kogo. Nieraz nie było kogo. Zdarzały się przypadki, gdy się wysiadało nie tam, gdzie trzeba było. A teraz to już jest, nawet jak ci nie zapowiedzą tego przystanku czy tej stacji, to sobie sprawdzisz w nawigacji. Wszystko jest okej. Nasza samodzielność wzrosła. Nawet ostatnio sobie z żoną rozmawialiśmy, że kurczę, popatrz się Maryniu, jak stary już dziadek powiedziałem, popatrz się Maryniu, jak to się pięknie zrobiło, że ja już się nie muszę o tak strasznie wiele rzeczy pytać, ale wciąż jeszcze o wiele rzeczy pytać się muszę. Wciąż jeszcze bywają sytuacje, w których jestem taką straszną, może nie lebiegą, ale kiedy czuję się taki strasznie przytłoczony przez to, czego nie wiem, szczególnie na ulicach jakichś takich szerokich, nowo gdzieś tam poznawanych, to tak, to wciąż jeszcze jestem taki niewiedzący. Nie, ja bardzo wielu rzeczy nie wiem, a chciałbym wiedzieć.
To jeszcze z drugiej strony, czy kiedy ktoś obcy podchodzi i proponuje pomoc, to denerwuje cię to?
A to zależy, bo czasami na przykład idę, nic się nie dzieje, ja wiem, gdzie mam iść, widać po mnie ewidentnie, że ja sobie dobrze idę, a oni mówią, a pomogę panu. No co ja mi powiedzieć tej pani, że proszę pani, teraz to ja nie potrzebuję. Czasami mówię, że proszę pani, teraz akurat nie jest mi potrzebna taka pomoc, ale może kiedyś będzie, dziękuję uprzejmie. Czasami zdarza się na przykład ludzie gdzieś tam mnie szarpią, mówią, chodź teraz tu, Boga, albo źle idziesz. Ale pan nie wie, gdzie ja idę. Na przykład, a tu skręciłeś teraz tu. Wiem, że skręciłem, tak, chciałem skręcić. Więc bywają też takie sytuacje przedziwne.
Cały czas mnóstwo cierpliwości, tak, słyszę w twoim głosie mimo wszystko.
No, bo wiesz co, bo cały czas znajduję pomagających jako osoby mające takie drgnienie, że no pomogę, zrobię coś dobrego. Nie mogę ich odtrącić tak. Pamiętam, że kiedyś miałem taką sytuację, że gdzieś tam komuś tam jednej pani odpowiedziałem jakoś tak, szedłem szybko, mówię, dobra, ona zielona, ja powiedziałem, wiem. I ona powiedziała, przepraszam, tylko chciałem pomóc. I ja wtedy pomyślałem sobie, ojej, proszę pani nie jest zupełnie niczemu winna. I powiedziała mi, nie, proszę pani, to ja dzisiaj jestem taki, niefajny. Bardzo dziękuję pani, że chciała mi pani powiedzieć to. Być może na następny raz będę od pani potrzebował pomocy albo ktoś inny i pani, niech pani pomoże, niech pani powie. To nie można, trzeba tak lawirować, wiesz, czasami nie potrzebujesz pomocy, ale widzisz, że tam pan Grzegorz właśnie wstał, to chce ci pomóc, tak podam panu rękę, ja wtedy mówię, dobrze, tak, okej, okay. A czasami myślę sobie, dobra, nie, tym razem jednak powiem, że nie, ale postaram się być taki, wiesz, taki, jak taki delikatny, postaram się być w tym.
Tak się z Przemkiem zagadaliśmy, że zapomniałam Państwa zaprosić do naszej dyskusji. 618-654-654 to jest numer do studia i zapraszamy. Można się podzielić refleksją, można zadać pytanie Przemkowi. Może odpowie, może nie odpowie, nie wiem, trudno mi powiedzieć.
Odpowiadam.
Na razie dzieci świetnie, dziękuję bardzo. A my dalej, dzieci. Jak bardzo długo przygotowywaliście się do tego procesu, jak skrupulatnie?
Bardzo skrupulatnie, bardzo długo. Czy bardzo długo, nie wiem, ale byliśmy skrupulatni. Naprawdę myśleliśmy o tym dużo czasu. Nie była to decyzja podjęta ad hoc, ale bardzo chcieliśmy mieć dzieci. I
jakie były wasze największe wątpliwości, że z czym sobie nie dacie rady?
Moje wątpliwości były a propos wszystkiego. Od przewinięcia pieluchy. Śmiałem się, że mówię, kupię sobie magnetofon. Będę tam dziecko przewijał. Pan Ryszard może się uśmiechnął, a może nie. Bo nie wiem, czy macie jeszcze w radiu magnetofony, czy nie. Ale ten...
Jakiś by się znalazł gdzieś zakurzony.
Kupię sobie magnetofon. Pamiętam, że mieliśmy znakomitą położną. Ona do nas przyszła i pokazała. Zostawiła nam taką lalę. Mówi, przewijajcie. Zakładajcie te pieluchy. I zakładaliśmy, przewijaliśmy. Była też pomoc rodziców od strony żony rzeczywiście na początku, więc to nam pomogło, ale kurczę, no, mocno ten temat przemyśleliśmy. Skąd wiesz, co to dziecko chce? Ono płacze i skąd ty możesz wiedzieć? Ono żadnego wzrokowego sygnału ci nie da, a potem jak już zacznie chodzić, to jak ono ci będzie pokazywało pewne rzeczy? A wiesz, ono pokazuje, najczęściej dzieci dostają to, czego chcą. Nie zawsze, no. Telewizja to jest produkt reglamentowany. Radio nie, radia mogą słuchać zawsze. Natomiast no, jakoś tak się... Kurczę, nie wiem, wiesz co, bo to wyszło z czasem, były obawy, ale jednocześnie była w nas taka ogromna nadzieja, że my radząc sobie samodzielnie, dobrze, bo ogarnialiśmy naprawdę naszą samodzielność. Pracowaliśmy z żoną, w naszym domu było czysto, porządnie. Teraz może tak nie jest, bo są dzieciaki, już jest trochę inaczej. Staram się jak możemy, żeby też było nieźle. Ale wiesz co, pomyśleliśmy, że po prostu spróbujemy się wznieść ten poziom wyżej. Bardzo tego chcieliśmy i spróbowaliśmy. Udało się chyba.
I wznieśliście się ten poziom wyżej dzięki rodzicielstwu?
Tak, zdecydowanie. Gdyby nie rodzicielstwo, moje życie nie miałoby tych wielu barw niesamowitych. Takiej, wiesz co, też niesamowitych rzeczy mnie ono nauczyło, też przełamywania się. Gdzież ja bym tam się po parku Wilsona miał kołatać sami, placu zabaw szukać? A syn chciał i szukaliśmy. Gdzież ja miałbym po rynku łazarskim chodzić i gruszek szukać? A syn chciał i poszliśmy. I jak będzie chciał, to pójdziemy wszędzie.
Czyli to jest tak, że takiego poruszania się po mieście i samodzielnego życia można się uczyć coraz lepiej, coraz lepiej. Mm-hmm. Zyskujesz nowe umiejętności w tej kwestii?
Zyskuję wiele pewności. A jednocześnie może być tak za chwilę, że nie wiem, wyjdziemy stąd, będzie po 22, więc nie będą światła piszczały i może mnie potrącić auto. No, dobra, no tak musiałem skontrapunktować, żeby nie było tak, wiesz, ładnie.
Dobra,
bo jest jak w życiu.
Jest jak w życiu, no jasne. Twoja żona, którą poznałeś w Krakowie, w szkole masażu leczniczego, uśmiechasz się, kiedy tylko powiedziałam żona, polubiła się od razu? Mhm.
To jest tak. My przez 2 lata mijaliśmy się już na korytarzach zupełnie innej szkoły. 3 lata wcześniej. Wyobrażasz to sobie? Mijasz się na przykład przez 2 lata z którymś z panów dziennikarzy i zupełnie go nie znasz na korytarzu radiowym. Ale nie tak, że go nie znasz, tylko nie mówicie sobie dzień dobry, nie dostrzegacie się. I tak było. Ja ją miałem, ona przyszła wtedy na studium, małżonka jest ode mnie kilkanaście miesięcy starsza, a ja wtedy jeszcze kończyłem klasę technikum ostatnią. I mijaliśmy się, nie wiedząc o sobie i nie widząc się. Ona pojechała potem pod Ostrów, bo tam stamtąd pochodzi, Wielkopolski. Tam była przez 3 lata, ja przez 3 lata studiowałem i potem przyszliśmy razem do tej szkoły masażu. A mogliśmy pójść w innych latach, a mogłoby się tak w ogóle inaczej wydarzyć. No i przede wszystkim to jest w ogóle niesamowite, że my wtedy przez te 2 lata na korytarzach w Krakowie mijaliśmy się. Ja nawet wiedziałem, że istnieje ktoś taki jak ona. Znałem jej imię, nazwisko, ale praktycznie słowa nie zamieniliśmy. I takie rzeczy mogą się niewidomym przydarzyć.
No ale jednak się odkryliście. No tak. Więc polubiłeś od razu, czy nie? Bo nadal nie.
Nie, no oczywiście, że nie polubiłem od razu, chociaż na początku to w ogóle dawałem jej książki. Pamiętam, na książki mówiłem, żonu tutaj, znaczy nie żonu, tylko Marika, ja ci tu książki przygotowałem, ja tu poskanowałem, byłem dobrym kolegą, dzieliłem się. No mówi, dobra, okej. Tak dałem.
Byłeś dobrym kolegą zupełnie bezinteresownie?
Tak, byłem dobrym kolegą zupełnie bezinteresownie. Chciałbym, żeby moi przyjaciele mogli teraz to o mnie powiedzieć, że jestem wciąż jeszcze, że mam coś, że zostało coś jeszcze we mnie z tego dobrego kolegi wtedy.
Się po prostu flirtu doszukuję jakiegoś.
Nie, wiesz co, tak wtedy nie, ale tak potem zaczęliśmy rozmawiać o życiu, o samodzielności, jeszcze więcej o samodzielności. Poszliśmy na randkę, jedną, drugą. I no bo to tak nie sztuka. O, wiesz co, no zabierałem moją żonę, pamiętam, że to pierwsza to taka, to tam była niedziela, więc najpierw poszliśmy sobie do kościoła, do misjonarzy, potem pojechałem do domu, był już przygotowany obiad, potem siedzieliśmy. To były urodziny mojej niedoszłej dziewczyny. Tam niedziela, znakomicie to zaplanowałem, w ogóle się wtedy nie smuciłem, było bardzo dobrze, a potem była cudowna zima, chodziliśmy do Parku Jerzmanowskich, robiliśmy orły na śniegu, było pięknie, odkrywaliśmy miasto, Kraków też był wtedy nam bardzo taki przyjazny, my wtedy patrzyliśmy na siebie przyjaźniej, już tak... O rany, jak to tak wspominam, to sobie myślę, ojej, album to przeżył. Wybieramy się do Krakowa. Jak będzie urlop w tym roku, to będzie 10 lat od mniej więcej od momentu, jak je poznaliśmy. I no kurczę, no będzie fajnie. No,
i jakie miejsce odwiedzicie?
No nie wiem, może pójdę na Kopiec Krakusa, tam się żonie oświadczałem. Zobaczymy. Coś tam musimy tym dzieciakom pokazać.
Czy uważasz, że twoja ocena drugiego człowieka jest głębsza przez to, że nie widzisz?
Myślę, że nie jest głębsza. Raczej tak, wiesz, bo sobie rozmawiamy gdzieś tam z kimś drugim. Oceniamy charakter na dobry początek. Najczęściej tak to wygląda, bo z wyglądem to jest ciężko. Niewidomi nie są w stanie za bardzo ocenić wyglądu. Nie wiem, czy dojdziemy do tematu niewidzialnej ulicy, czy nie dojdziemy, ale tam czasami gdzieś tam mogłem coś o wyglądzie powiedzieć, ale ja miałem tu, przyszedłem, drodzy słuchacze, do radia, minąłem po drodze kilku panów znanych z anteny i ja naprawdę do tej pory nie wiem, jak pan Wojciech Bernard wygląda, chociaż stał pół metra ode mnie.
Ale czy to ma znaczenie w ostatecznym rozrachunku, jak pan Wojciech wygląda? Pozdrawiamy.
Wiesz co, myślę, że ma. Myślę, że gdzieś tam ma. Bo nie możemy ostatecznie tego zmysłu wzroku gdzieś tam wykluczyć. Ja wiem, że on jest genialnym prezenterem, znakomitym komentatorem piłkarskim, znawcą muzyki sprzed 4 dekad, ale przede wszystkim no, to są jego ważne przymioty. No ale to jak ja teraz, jak ja wyglądam, no, ma to jakieś znaczenie.
No jakie? Dla kogo? Dla ciebie czy dla świata?
Dla świata, ale ja jestem elementem tego świata. Ja nie jestem. Królestwo moje jest z tego świata. Ja jestem stąd.
To jakie miałoby to znaczenie dla ciebie, gdybyś miał blond włosy, a nie ciemne?
O, słuchaj, no to takiego znaczenia to by nie miało żadnego, ale wiem, to by nie miało żadnego znaczenia, ale wiem, już wiem, że jak pojadę na urlop i moja mama mnie zobaczy, to ja się będę musiał ostrzyć. Ona powie, ty! Takżeś przyjechał, popatrz, te moje włosy, jak one się układają. Tutaj mam takiego... No mogłoby to wyglądać lepiej. Więc no ja... muszę też coś tak, troszeczkę coś tam czasami z tym porobić. Żeby tak nie wyglądać jak ostatni.
Dla świata.
Tam, tak, dla świata też.
A dla żony? No, co dla trzeba żony. Robić dla żony, żeby jej się podobać?
Słuchać jej.
Dobra, mam pytanie, które może wydawać się banalne, ale jak dobierasz ubrania?
jak większość mężczyzn, biorę pierwsze z brzegu, co leży, tak, wiesz. Tak.
No ale one są bardzo dopasowane.
Bo widzisz, to wygląda trochę tak, że jak na przykład idziesz do sklepu z kimś i chcesz coś kupić, to nie możesz pójść z byle kim. Gdybyś na przykład ty, Sandro, zaproponowała mi, że jutro pójdziemy do Szmateksu. Dobra, ja tam głównie kupuję ciuchy, ale też nie zawsze. Pójdziemy do sklepu z ubraniami i będziemy wybierać ubrania, to ty przecież nie wiesz, co ja mam w szafie. Gdyby na przykład dzisiaj pani Sandra zechciała ze mną pójść do sklepu, jutro mama kolegi z przedszkola mojego syna, a pojutrze jeszcze ktoś, to w szafie zrobiłaby się jakaś taka wielka jedna pstrokacizna. Muszę sobie dobierać takie osoby, z którymi chodzę kupować ubrania.
Czyli masz innymi słowy stylistów prywatnych.
Tak, no, tak. No tak musi być, bo komuś ostatecznie muszę zaufać.
Czy uważasz, że to, że jesteś osobą niewidomą, sprawia, że masz dostęp do pewnych rzeczy, do których nie mają inni?
Będzie anegdota.
Zapraszamy.
Rok 98. W bibliotece publicznej w Łańcucie było trochę książek dla niewidomych, tak zwanych książek mówionych, na dzisiejsze czasy audiobooków. Wypożyczać je mogli tylko i wyłącznie niewidomi czytelnicy. Moja siostra miała do przeczytania liceum Wierną rzekę Stefana Żeromskiego. Właściwie nie wiem dlaczego, chyba to nigdy nie była lektura, ale wiem, że musiała to przeczytać. I wiem, że tę książkę pożyczała na mnie, żeby móc ją przesłuchać, a nie czytać. Pamiętam to dobrze i nie wiem, bo Ewka zawsze tak uczciwie raczej podchodziła do takich humanistycznych rzeczy. Nie wiem, czy to była jedyna książka, czy jedna z dwóch, ale więc tak, no mam kiedyś to byłem elitarnym gronem i miałem dostęp do audiobooków, ale teraz audiobooków słuchają już wszyscy. Nie.
A ty je montujesz?
Tak, ja je montuję, tak. Staram się, żeby było ładnie zawsze.
Czy wiele osób niewidzących ma pracę?
Nie. Bardzo wiele osób niewidzących nie ma pracy.
Bo
rynek
ty
pracy
jesteś,
jest wąski.
Nagrywasz, montujesz audiobooki, to robisz aktualnie. Jesteś przewodnikiem w niewidzialnej ulicy, która jest rzut baretem od naszego radia, zresztą wspaniałe miejsce również. Polecam serdecznie. Jesteś organistą w podpoznańskiej parafii, do której, jak rozumiem, musisz dojeżdżać.
Tak, dojeżdżam.
Teatr Szeptany to jest inicjatywa niewidzialnej ulicy, w której również masz swój udział. Dzwoni pan Krzysztof. To może zanim odpowiemy na pytanie, to odbierzemy telefon od pana Krzysztofa i posłuchamy, co ma do powiedzenia. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór. Pan Paweł, tak? Dobry
wieczór. Przemek.
Przemek, dobry wieczór.
Przemek, przepraszam bardzo. Ja bardzo rzadko o tej porze słucham radia, ale wyjątkowo dzisiaj cały czas z zapartym tchem pana słucha, bo mówi pan bardzo plastycznie. Jestem osobą bez różnych problemów natury widzenia czy słyszenia. W związku z tymi ulicami, które pan mi dzisiaj opowiedział, ja jak gdyby na nowo je odkryłem.
Dziękuję.
Poprzez fakt, że mówił pan o zapachach, które my często osoby, nazwijmy to bez różnych upośledzeń, nie zwracamy na nie uwagi, a pan pokazał dla nas, że to są ważne elementy.
Tak, one mają chociażby, też znaczenie.
Tak, chociażby ten zakład szewski, który ma swój zapach, piekarnia, sklepy. I to jest, myślę, to, co również jest ważne i państwo, szczególnie jako osoby niedowidzące czy niewidzące, powinniście również dla nas tutaj, tych, którzy mieszkamy w tych dzielnicach, mówić jedno, zostawiajcie właśnie te małe nasze zakłady pracy rzemieślnicze, bo one nadają charakteru, one pomagają nam żyć wszystkim.
Zdecydowanie tak. Ja też dużo bardziej wolę chodzić do takich akurat mniejszych, bo wtedy wiem, że zostanie mi udzielona pomoc. W tych większych molochach raczej wiem, że tak, może być trudno. A to jest jeszcze inna bajka.
Pan dzisiaj bardzo ładnie, plastycznie o tym mówi. To myślę, że to jest chyba atutem osób właśnie, którzy mają jakąś dysfunkcję, że one potrafią również poprzez słowa bardziej, bym powiedział, tak mięsiście, soczyście opowiadać coś, co często dla osób, które nie mają dyspozycji, przelatuje tak, mówiąc brzydko, między palcami. Za to panu dziękuję. Pozdrawiam.
Także dziękuję.
Dziękujemy, panie Krzysztofie. Myślę, że Przemek jest też po prostu zwyczajnie, niezwykle wykształconą osobą. Ale tu pewien jeden wniosek mi się nasuwa również z tego, co powiedział pan Krzysztof, że brakuje po prostu osób niewidzących, osób niesłyszących, zintegrowanych ze społeczeństwem. To jest w ogóle pytanie. Czy ty się czujesz częścią społeczeństwa? Tego w tradycyjnym rozumieniu.
Chyba tak. Czuję się częścią społeczeństwa, a jednocześnie czuję, że ja jestem, że my gdzieś tak już troszeczkę jesteśmy tą częścią, a troszeczkę nie przystajemy do niego. A to ze względu na to... odprowadzam dziecko do przedszkola. Ludzie mówią mi cześć, 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 siemaneczko. Ale tak naprawdę, wiesz co, to ja... Bo ludzie sobie nie zdają troszeczkę czasami sprawy tego, że nawet jeżeli powiedzą mi po raz 15 cześć, to ja mogę nie wiedzieć, kim oni są. A to jest zwykle tak, że wiesz, zobaczysz twarz drugi raz, o, ona odprowadza tego kędzierzawego chłopczyka, to ja już wiem, która to jest, a może się za chwilę w ogóle okaże, że będę wiedziała, że on ma na imię Leon, a że ona ma na imię jakoś tam i może zobaczymy, gdzie ona tam jeździ, a po tym, jak już odprowadzi to dziecko, a ja... Jestem w tym taki trochę, że mijam ich, mówię im cześć, cześć. Znam historię naszych dzieci z grupy, bo Józef opowiada, ale rozmawiam tylko z nielicznymi. No bo co ja będę, nie wiem, zaczepiał, zagadywał. Z drugiej strony ja też rozumiem, że ludzie mogą mieć...
Ale chodzisz na jakieś eventy z ludźmi?
Bywamy na eventach przedszkolnych, ale to wiesz, no ja się wtedy muszę zajmować też trochę młodszym dzieckiem. Gdzieś tam czasami zagaduję, coś tam gadamy, ale tak no, bywa też tak naprawdę, że ktoś zagada do mnie, a ja już go zapomniałem. Już go nie pamiętam. I on sobie myśli, kurde, no gada ze mną, jakby mnie po raz pierwszy znał, a przecież już kiedyś gadaliśmy. Bo tak może być.
Czyli nie zapamiętujesz od razu po głosie.
Ale skąd? My nie jesteśmy jakimiś turbo niesamowitymi stworzeniami. Nie, bynajmniej nie zapamiętujemy po głosie. Mama Olgi dzisiaj mi powiedziała dzień dobry i powiedziała, że jest mamą Olgi. Gdyby nie powiedziała, że jest mamą Olgi, nie poznałbym jej. Powiedziałaby mi cześć, ja bym sobie powiedział cześć, dobra, może gdzieś tam się kiedyś widzieliśmy, cześć.
Czyli doceniasz.
Doceniłem to dzisiaj. A tak, bardzo, bardzo tę panią Magdę pozdrawiam serdecznie.
Jesteś szczęśliwym człowiekiem? Spełnionym? Co jeszcze przed tobą za misję?
Dobrze wychować dzieci. Bo widzisz, bo ten temat pracy nam uciekł.
Który jest również bardzo ważny. Jeżeli chcesz o nim opowiedzieć, to masz całe 45 sekund.
Temat pracy nam uciekł, ale powiem tak. To jest taka rzecz, że wielu rzeczywiście niewidomych albo nie pracuje, albo pracuje gdzieś tam poniżej swoich kwalifikacji, albo pracują gdzieś tam rzeczywiście tak, no... Niewiele jest zakładów, których oni... I gdybym ja na przykład teraz powiedział...
Ale nie chcą, czy rzeczywiście nie chcą ich zatrudnić?
Nie ma pracy. I gdybym ja teraz powiedział, szefie, dawaj podwyżkę, bo ja nie będę montował, to ja jutro bym już nie pracował.
Mhm. Czyli trzeba siedzieć cicho i brać, co jest, kiedy się
tak,
jest niewidomym.
Tak, zdecydowanie. Chyba, że jest się jakąś turbo jednostką. A ja jednak jestem... Może troszeczkę jestem niezwykły, ale ja cały czas siebie uważam za najzwyklejszego na świecie.
Musimy kończyć. Bardzo, bardzo dziękuję, Przemku, że byłeś z nami. Rozmowy po zachodzie. Dobrego wieczoru, szanowni państwo.